Gwiazd Wiedzy. Dzień dobry, nazywam się Kalina Gierblińska i serdecznie zapraszam Państwa do wysłuchania kolejnego odcinka Dietetyki Podcastu Wiedzy. Podcastu, który powstaje we współpracy z wydawnictwem PZWL. Dziś będziemy rozmawiać o debiucie książkowym. Zresztą mam tę książkę tutaj i właśnie wertuję jej kartki. Ale zanim przedstawię Państwu naszą dzisiejszą gościnę, mam bardzo dobrą wiadomość dla słuchaczy i słuchaczek podcastu. Mamy dla Państwa kod rabatowy na całą ofertę książek papierowych wydanych przez wydawnictwo PZWL z wyjątkiem tytułów sprzedawanych w pakietach i w outlecie. Kod rabatowy to podcast i mają Państwo z nim 19% zniżkę od cen katalogowych. Druga dobra informacja. Ten kod jest ważny do końca 2024 roku.
Dietetyka. Podcast wiedzy.
Gościnią dzisiejszego odcinka Dietetyki Podcastu Wiedzy, który powstaje we współpracy z wydawnictwem PZWL, jest dr Agata Stróżyk, dietetyk kliniczny i dziecięcy, doktorantka i pracownik naukowy w Klinice Pediatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, certyfikowany dietetyk Low FODMAP, członkini komitetu Allied Health Professionals Europejskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci. I mogłabym tak wymieniać i wymieniać i wymieniać i już mówiłyśmy przed nagraniem, że powstałby z samych afiliacji pani Agaty Stróżyk oddzielny odcinek, ale my dziś będziemy rozmawiać, no właśnie, i o debiucie, czyli o książce pod tytułem Dieta Low FODMAP, autorstwa pani Agaty Stróżyk i porozmawiamy szerzej na temat właśnie tej diety, która do najłatwiejszych nie należy. Dzień dobry pani Agato.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Bardzo się cieszę, że przyjęła pani nasze zaproszenie do rozmowy, bo temat rzeczywiście staje się coraz powszechniejszy, coraz więcej informacji pojawia się na temat tej diety, również w takich kanałach, które, no powiedzmy sobie szczerze, nie są kanałami profesjonalnymi o żywieniu i o zdrowiu. Mam na myśli na przykład portale plotkarskie, z których dowiadujemy się, że znane postaci stosują tę dietę, no i wyglądają co najmniej nieziemsko z takim sześciopakiem na brzuchu. Ale zacznijmy od początku i najpierw chciałabym poprosić panią o rozszyfrowanie tej zagadki, tego skrótu FODMAP. Co to znaczy?
Bardzo dobrze, że od tego zaczęliśmy. Jeszcze raz dziękuję za zaproszenie. FODMAP jest to skrót od angielskich słów Fermentable Oligosaccharides, Disaccharides, Monosaccharides and Polyols, czyli łatwo fermentujących węglowodanów. I to są skróty od tych poszczególnych grup węglowodanów, czyli oligosacharydów, które obejmują fruktany, galaktooligosacharydy, disacharydów, tutaj mamy na myśli laktozę, monosacharydów, czyli fruktozę w nadmiarze do glukozy i poliole, czyli na przykład mannitol czy sorbitol. I stąd jest ten od tego skrótu powstała też nazwa diety, dieta low FODMAP, którą tak naprawdę jest ona dość powszechna i wszyscy ją stosujemy, i pacjenci, i lekarze.
No dobrze, to tak było językiem profesjonalistki, a teraz jakbyśmy chcieli wytłumaczyć komuś, kto nie bardzo rozumie te wszystkie poszczególne terminy, o których pani wspomniała. Czym jest w ogóle ta dieta low FODMAP? Dla kogo ona jest przeznaczona i w jakich sytuacjach zalecana jest pacjentom?
Dieta low FODMAP, jak już powiedziałam, ona polega na ograniczeniu spożycia węglowodanów, łatwo fermentujących, tych wszystkich skomplikowanych grup. Natomiast jest ona skierowana do pacjentów z nadwrażliwością na te węglowodany, czyli po prostu pojawiają się po ich spożyciu określone objawy kliniczne, na przykład ból brzucha czy zmiana konsystencji stolca. I najczęściej jest stosowana u pacjentów z zespołem jelita drażliwego, bo tam mamy tak naprawdę najwięcej danych dotyczących skuteczności z badań klinicznych. Dieta low FODMAP po prostu uproszczeniu polega na ograniczeniu tych różnych grup węglowodanów. One znajdują się w szeregu produktów, dlatego jest ona tak naprawdę bardzo trudną dietą eliminacyjną, ponieważ ona nie ogranicza się na przykład, jakbyśmy mieli tylko nietolerancję laktozy, no to na przykład zamieniamy produkty mleczne na produkty mleczne z małą ilością laktozy albo bez tej laktozy. Jest to dość prosta modyfikacja. Natomiast w przypadku FODMAP-ów tutaj te eliminacje, te ograniczenia dotykają szeregu grup produktów, zarówno produktów zbożowych, nasion roślin strączkowych, tutaj produktów mlecznych i mleka. również warzyw i owoców. I to też nie mamy też proste. I druga kwestia, pomijając szereg grup, które obejmuje, to również to, że nie jest to po prostu też prosta eliminacja, że eliminujemy jakąś grupę produktów, czy eliminujemy pewne produkty, tylko ograniczamy spożycie danego produktu do ilości, która nie powoduje nam objawów klinicznych. Czyli nie powoduje dolegliwości. Dlatego ta dieta jest skomplikowana, ponieważ obejmuje nie tylko, ze względu na to, że obejmuje eliminację czy ograniczenie szeregu grup produktów spożywczych, również właśnie nie jest to prosta eliminacja, tylko jest to jakby też skupianie się na ilości danego produktu, i pacjent musi znać tą ilość.
No właśnie, bo eliminacja to jest na tyle proste, że okej, od dzisiaj nie jem pączków, chipsów i tak dalej. Oczywiście wiem, że nie chodzi o takie produkty, ale tak się trochę tutaj uśmiecham do pani, ale rozumiem, że w takiej razie pacjenci, którzy chcą stosować dietę low FODMAP, muszą się zaprzyjaźnić z miarką, mierzyć te ilości produktów, które są spożywane, które są dla nich newralgiczne. Trzeba sobie liczyć jakoś te porcje.
Większość pacjentów, większość dietetyków korzysta z aplikacji opracowanej przez Uniwersytet Monash, czyli twórców diety low FODMAP, która stanowi tak naprawdę taką największą dla nas dostępną bazę produktów z informacją o zawartości FODMAP. I w tej też aplikacji zostały te produkty sklasyfikowane jako te o wysokiej zawartości, umiarkowanej i niskiej, z wykorzystaniem takiego systemu sygnalizacji świetlnej, czyli te o wysokiej zawartości są oznaczone symbolem czerwonym, te umiarkowanej żółtym, te o niskiej zawartości symbolem zielonym, czyli te jakby, które mogą być, te porcje, które mogą być bezpieczne dla pacjenta z nadwrażliwością na FODMAPy. I tutaj w tej aplikacji te porcje tych produktów są podane, oczywiście w gramach, więc tutaj można to oczywiście ważyć, natomiast też są podane w takich miarach domowych, jak łyżka, szklanka, jakaś tam porcja, czy liczba jakichś tam owoców, więc tutaj nie jest to aż tak trudne, tutaj łatwo można to też odmierzyć, nie mając wagi w domu. Choć oczywiście czasami się przydaje.
Do aplikacji jeszcze wrócimy w późniejszej części rozmowy. To ciekawe, co pani mówi o tych różnicach w opiniach między towarzystwami naukowymi. A jakie jest pani zdanie na ten temat? Co pani by tutaj zalecała bliżej którego towarzystwa znajduje się pani opinia?
Czy moim zdaniem to też zależy, mówię, bardzo od sytuacji klinicznej i od pacjenta. Ja bym najprawdopodobniej bardzo chętnie oceniła dzienniczek spożycia i jeżeli widzę związek między właśnie powtarzalny związek, bo to też warto zapamiętać, że to powinien być powtarzalny związek, jak przy każdych nietolerancjach pokarmowych, między spożywaniem określonych pokarmów a wystąpieniem objawów klinicznych, to wtedy prędzej bym zdecydowała się na tą dietę low FODMAP, czy zaproponowała ją pacjentowi. Natomiast jeżeli widzę, że ten związek jest raczej mało prawdopodobny, albo pacjent po prostu mało spożywa produktów o wysokiej zawartości FODMAP, bo też tak może się zdarzyć, to też najprawdopodobniej może to nie być ten czynnik, który powoduje objawy. Też trzeba pamiętać, że spójta drażliwy, ta etiologia nie jest do końca poznana, natomiast tych czynników może być wiele. Tutaj też nie można wykluczyć czynników psychogennych, dużej roli stresu. Jako że jest to zaburzenie osi mózg jelito czy mózg jelita mikrobiota, więc tutaj też mogą być zmiany w składzie mikrobioty, więc tutaj jakby tych czynników też jest sporo. Więc tutaj w przypadku, gdy pacjent na przykład faktycznie nie chce zastosować tej diety, ma przeciwwskazania do jej stosowania, też możemy szukać innych metod leczenia. Wywiad z pacjentem, to jest bardzo też ważne, czyli wywiad z pacjentem. Powinniśmy tak naprawdę zacząć od dobrego wywiadu z pacjentem, żeby właśnie zobaczyć, jakie czynniki mogą wpływać na nasilenie objawów klinicznych. Tutaj w ten wywiad też będzie to będzie wywiad żywieniowy, czyli ocena właśnie częstotliwość spożycia różnych produktów, ale też ten dzienniczek spożycia, też historia medyczna, tutaj też różne inne czynniki, które mogą wpłynąć na to nasilenie objawów zespołu drażliwego.
Czy osoba, która nie ma takich wskazań, aby stosować tę dietę, może po nią sięgnąć?
Dieta low FODMAP jest dietą trudną, która obejmuje tak naprawdę szereg grup produktów, które powinna być stosowana pod opieką dietetyka. Natomiast oczywiście pewnie zdarzy się, że pacjenci, którzy chcą się wzorować na celebrytach, będą ją mogli stosować, nie skorzystając z usług dietetyka, tylko po prostu będą stosować samodzielnie, co zwiększa ryzyko tych niedoborów pokarmowych. Pacjenci bardzo często przychodzą jeszcze przed rozpoznaniem choroby, albo w trakcie jej rozpoznania, albo przed rozpoczęciem leczenia już zastosowaniem jakiejś diety eliminacyjnej, dlatego to jest niestety to jest popularne i często właśnie opierają się czy na dietach stosowanych przez celebrytów, czy na dietach stosowanych przez koleżanki, które mają podobne objawy kliniczne. Natomiast tutaj ja zawsze zachęcam do, po pierwsze, postawienia rozpoznania, czyli po konsultacji z gastroenterologiem, czy tu pediatrą, czy lekarzem. Też konsultacji z dietetykiem, żeby faktycznie ta dieta była dostosowana do tej jednostki chorobowej, żeby to faktycznie była dieta, która ma udokumentowaną, dobrze, jeżeli ma udokumentowaną skuteczność w badaniach naukowych, a nie żeby to była dieta oparta na, niekoniecznie dostosowana do tej jednostki chorobowej, bo tak naprawdę my nie znamy obrazu klinicznego czy sytuacji klinicznej celebryty, czy jakiejś, czy naszej koleżanki. Może znamy parę szczegółów, natomiast też często nie jesteśmy osobami medycznymi, więc możemy tutaj źle interpretować te dane i tak naprawdę te dane mogą być niepełne też przy celebrytach. Ja na przykład nie wiem, jak celebryta mówi o skuteczności, jak on ocenił tą skuteczność. Bo tutaj też jest tak naprawdę dużo subiektywizmu. My uważamy te dowody z tych pojedynczych przypadków jako dowody bardziej anegdotalne niż dowody, które mogą nam mówić o jakiejś skuteczności czy zasadności stosowania tej diety. Raczej właśnie dążymy do opierania naszej wiedzy czy naszych decyzji klinicznych na danych z większych populacji, gdzie faktycznie mamy te dane oparte na badaniach klinicznych najlepiej dobrej wiarygodności na dużych, na większych populacjach.
No tak, drodzy państwo, to, że na przykład znana celebrytka poleca taką dietę, nie jest to samo, co evidence-based medicine, to sobie powiedzmy
zdecydowanie
szczerze.
Zdecydowanie nie, my nawet czasami używamy słowa celebrity-based medicine. Jako rozróżnienie tych dwóch pojęć.
Wspominała pani Agato przed chwilą o tym, jak ważna jest sama diagnostyka. Skoro dieta nie należy do najłatwiejszych, to domyślam się, że i proces diagnostyczny również nie należy do najprostszych, a przynajmniej nie do najkrótszych. Proszę opowiedzieć słuchaczom, jak wygląda ten proces diagnostyczny.
Proces diagnostyczny pacjentów z zespołem jelita drażliwego nie jest prosty. Kiedyś wykluczało się wszelkie choroby organiczne, czyli takie choroby, które mają konkretną przyczynę, czy na przykład związane są z zmianami metabolicznymi, czy zmianami anatomicznymi. Natomiast teraz stosujemy kryteria rzymskie czwarte, czyli takie jakby wytyczne, które mówią nam, jak rozpoznawać zespół jelita drażliwego i inne zaburzenia czynnościowe, czyli zaburzenia, które nie mają tej przyczyny organicznej. I tutaj tak naprawdę teraz nie trzeba wykluczać tych wszystkich chorób organicznych, tak jak kiedyś często to robiono, tylko tak naprawdę powinno się to diagnozować na podstawie zespołu objawów. Wyjątkiem są pacjenci, u których występują jakieś objawy alarmowe, które są wskazaniem do diagnostyki, na przykład występowanie w rodzinie choroby leśniowskiego Crohna, czy jakieś takie, czy nasilenie bólu brzuchu w nocy, jakieś właśnie związane z tym budzenie, czy jakieś inne objawy, które mogą wskazywać na to, że jednak jest to choroba organiczna, to jak najbardziej konieczna jest diagnostyka. Natomiast tutaj jakby też chciałabym podkreślić, że dietetycy też nie zajmują się diagnostyką, to jest rola lekarzy i tak naprawdę dlatego ja też zawsze zachęcam pacjentów, jak czasami przychodzą i na przykład nie mają postawionego rozpoznania, tylko wahają się, czy to jest zespół jelita drażliwego, bo sami tylko podejrzewają to, żeby skonsultowali się z lekarzem czy gastroenterologiem, żeby faktycznie postawić to rozpoznanie, bo to jest niezwykle istotne, żeby to rozpoznanie było postawione prawidłowo, no bo od tego też zależy dalsze leczenie. Jeżeli chodzi o zespół jelita drażliwego, też nie jest to łatwa choroba, ponieważ tutaj nie możemy mówić o wyleczeniu. My stosujemy dietę czy inne metody leczenia, żeby kontrolować objawy, ale nie żeby wyleczyć chorobę. Jest to choroba przewlekła, która jest dość trudna w prowadzeniu, też jest trudna dla pacjenta. Tutaj też nie każdy pacjent, nawet jeżeli mamy metody leczenia o udokumentowanej skuteczności, to też mogą nie działać u każdego pacjenta, więc tutaj też trzeba tutaj troszeczkę, ja tak mówię, metodą prób i błędów, szukać tej metody, która u tego pacjenta zadziała. Tutaj też szukamy właśnie tych czynników na podstawie wywiadu, które mogą powodować tę dolegliwość, żeby bardziej ukierunkować tą terapię, natomiast tutaj, czy na podstawie objawów klinicznych, żeby właśnie łagodzić te objawy kliniczne. Natomiast tutaj też, to jest trudne dla pacjenta, jakby tutaj to szukanie tej terapii, która zadziała. Natomiast przed samym rozpoczęciem diety low FODMAP, ja oczywiście tutaj będę to podkreślać, że dieta low FODMAP powinna być stosowana pod opieką dietetyka. Mm-hmm. I też chciałabym podkreślić, to powinniśmy od początku podkreślić, że dieta low FODMAP jest, czasami się nazywają również protokołem low FODMAP, jest procesem trójetapowym. Tutaj nie powinno się myśleć tylko o tym pierwszym etapie, gdzie ograniczamy te wszystkie FODMAPy, tylko jest to proces trójetapowy. I faktycznie w pierwszym etapie my ograniczamy te FODMAP, jak już wspomniałam, do ilości tak zwanej bezpiecznej, czyli do ilości, która nie powoduje objawów klinicznych. I celem tej fazy jest ocena, czy u tego pacjenta w ogóle występuje nadwrażliwość na FODMAP i czy ta eliminacja, czyli ta eliminacja jest skuteczna. Jeżeli nie jest skuteczna, to pacjent nie ma nadwrażliwości, czyli tutaj będziemy szukać innej metody leczenia, czy dietetycznego, czy po prostu skierujemy go do lekarza gastroenterologa, żeby tutaj skonsultować dalsze postępowanie terapeutyczne. Natomiast jeżeli dieta jest skuteczna, wtedy możemy przejść do etapu drugiego. I etap drugi jest bardzo istotny, jest on dość długotrwały, natomiast pozwala na ocenę nadwrażliwości na poszczególne te wszystkie grupy FODMAP, skomplikowane te nazwy grup FODMAP, które wymienialiśmy, czyli na fruktany, poliole, oligosacharydy, disacharydy, na poszczególne FODMAP, tak by w etapie trzecim pacjent już wiedział, które grupy FODMAP powodują u niego nietolerancję, czyli nasilenie objawów, a które toleruje i w tym momencie, w etapie trzecim, w tym etapie tak zwanej diecie długoterminowej, on może eliminować tylko te produkty, które faktycznie powodują dolegliwości, bo taki tak naprawdę jest cel diet eliminacyjnych, żeby faktycznie eliminować te produkty, które powodują dolegliwości, by była ona jak najbardziej rozszerzona, żeby też tego pacjenta nie męczyć nadmiernie, niż to jest potrzebne i też ograniczamy wtedy ryzyko niedoborów, też poprawiamy jego jakość życia, bo on może sobie rozszerzyć tą dietę, więc też łatwiej mu poruszać się na przykład sytuacjach spotkań ze znajomymi, w restauracjach i tak dalej, w sytuacjach społecznych też mu jest wtedy łatwiej, gdy ta dieta jest maksymalnie rozszerzona. No i też często ta ocena tolerancji pozwala na takie pozbycie z takiego lęku, bo często pacjenci z dolegliwościami żołądkowo-jelitowymi boją się spożywać pewnych pokarmów, czy z alergiami tolerancyjnymi pokarmów. To jest bardzo często, że pojawia się lęk przed spożywaniem albo nieznanych potraw, albo właśnie tych pokarmów, których czują, że mogą powodować dolegliwości, ale nie są tego pewni. To tutaj ten etap reintrodukcji pozwala nam też nabrać takiej pewności u tego pacjenta, że może pewne produkty jeść i często pacjenci właśnie są zadowoleni, że nagle się okazuje, że produkty, które mogły powodować, bali się ich spożywać, a bardzo je lubili, mogą je teraz wprowadzać bezpiecznie do swojego jadłospisu, więc to jest taka jakby fajna też rzecz związana z tą dietą. Natomiast to, co mówię, warto pamiętać, żeby nie ograniczać się do pierwszego etapu, bo to też jest często, że pacjenci skupiają się, czy w ogóle lekarze na tym pierwszym etapie ograniczenia, a jakby wytyczne tutaj podkreślałem, że ten pierwszy etap powinien być krótki, to jest okresowa eliminacja, czyli maks 4-6 tygodni, tylko tyle, ile jest potrzebne, żeby ocenić skuteczność, czyli tyle, ile jest potrzebne, żeby zauważyć złagodzenie objawów klinicznych. I wtedy przechodzimy już do tej reintrodukcji.
Czyli można byłoby powiedzieć, że pierwszy etap służy nam po to, żeby sprawdzić, czy w ogóle weszliśmy na słuszną ścieżkę. Drugi etap już rozpoznajemy naszego wroga konkretnie, bierzemy po prostu paintballa do ręki i namierzamy naszego wroga i już celujemy bezpośrednio w te substancje, które nam zagrażają.
Tak, myślę, że to jest fajna metafora.
Tak się zastanawiam, jakie korzyści pojawiają się w naszym życiu, kiedy ta dieta low FODMAP zaczyna skutkować. Co zyskujemy jako pacjenci?
Główna korzyść ze stosowania diety low FODMAP, jeżeli oczywiście ona jest skuteczna i pacjent ma nadwrażliwość na FODMAP, to jest przede wszystkim ta lepsza kontrola objawów. Tu może być tak, że na przykład jeszcze dodatkowo u tych pacjentów stres będzie powodował, nasilał dolegliwość, natomiast te objawy na przykład bólu brzucha, czy nasilenie bólu brzucha, czy ta konsystencja, poprawią się. I to jest bardzo istotne dla tego pacjenta. Co więcej, ten lęk na przykład, który może być związany z spożywaniem pewnych pokarmów, które mogą nasilać dolegliwości. To też, jeżeli mamy tą większą świadomość, mniejszy lęk, to też jakby tutaj mamy ten efekt błędnego koła, że w przypadku, gdy pacjent wie, że to nie powoduje dolegliwości, też ma mniejszy lęk i tutaj też jest ten czynnik taki psychogenny, że to może też łagodzić dolegliwości, gdy ten lęk związany z spożywaniem pokarmów nam się zminimalizuje. Ale przede wszystkim tutaj poprawa jakości życia, lepsza kontrola objawów, bo to jest nasz główny tak naprawdę priorytet. I też miejmy nadzieję, poprawa samopoczucia. No, jest tu szereg zalet.
Na pewno ta jakość życia może się poprawić, kiedy mamy na półce dużo wartościowych książek, a w tym roku, do końca 2024 roku, można skorzystać ze specjalnego kodu rabatowego, który przygotowało dla Państwa, dla słuchaczy tego podcastu, wydawnictwo PZWL. Kod rabatowy to podcast i mają Państwo z nim 19% zniżkę od cen katalogowych na książki wydawane przez wydawnictwo PZWL z wyjątkiem tytułów sprzedawanych w pakietach i w outlecie.
Dietetyka. Podcast wiedzy.
Wracając do naszej rozmowy, mówimy o grupie pacjentów z zespołem jelita drażliwego. A co jeżeli jest pacjent właśnie z tej grupy, dla którego ta dieta jest niewskazana? Czy są w ogóle takie przypadki?
Dziękuję bardzo za to pytanie, bo to jest bardzo istotne przy rozpoczynaniu w ogóle diety low FODMAP. Ocena przeciwwskazań, ocena wskazań. Ocena wskazań, już jakby powiedzieliśmy o tym zespole jelita drażliwego, główne wskazanie, czy u dzieci zaburzenia czynnościowe z bólem brzucha. Natomiast warto pamiętać, że nie u każdego pacjenta ta dieta powinna być zastosowana. Jest to dieta o szerokim zakresie eliminacji, dieta trudna do przestrzegania. Dlatego u pacjentów, dlatego zawsze powinniśmy ocenić, przynajmniej dietetyk powinien ocenić, ryzyko zaburzeń odżywiania. Mhm. Lub w przypadku dzieci również karmienia. Może to zrobić na przykład używając pewnych kwestionariuszy. Może też skonsultować się z psychiatrą czy psychologiem, jeżeli potrzebuje dodatkowej diagnostyki. To jest też specyficzna grupa pacjentów, często pacjenci z zespołem jelita drażliwego, ponieważ są świadomi tej roli stresu, psychiki w nasilaniu objawów klinicznych. Często oni już są po konsultacjach z psychologiem albo są pod opieką psychiatry, więc tutaj też często już jakby jest ta sprawa troszeczkę ułatwiona, więc często już to wiedzę mamy, że na przykład zaburzenia odżywiania zostały wykluczone, albo pacjent może nam powiedzieć, że ma pewne zaburzenia odżywiania. Wtedy będziemy raczej szukać prostszych modyfikacji dietetycznych, bo w ogóle możemy zrezygnować po prostu z próby dietą, ponieważ tutaj leczenie zaburzeń odżywiania będzie priorytetem u tych pacjentów. Mhm. Kolejną grupą są pacjenci, którzy są niedożywieni. Tutaj też większym priorytetem dla nas będzie zadbanie o to, żeby poprawić ich stan odżywienia, niż stosować dietę low FODMAP. Będziemy raczej szukać innych metod leczenia zespołu jelita drażliwego, łagodzenia tych objawów. Również szczególną grupą są pacjenci, którzy stosują inne restrykcje żywieniowe. To może być tak, że u tych pacjentów da się zastosować dietę low FODMAP, na przykład pacjenci na dietach wegetariańskich, gdzie są nawet specjalne książki kucharskie dla pacjentów na dietach roślinnych, więc tutaj jakby tą dietę też możemy z powodzeniem stosować. Natomiast mogą być pacjenci, którzy mają szereg eliminacji, które uniemożliwiają zastosowanie tej diety lub stosują na przykład dietę specjalistyczną związaną z określoną jednostką chorobową, na przykład powiedzmy z chorobą leśniowskiego Crohna i są na przykład w fazie aktywnej, no to absolutnie nie będziemy próbować tutaj diety low FODMAP. Tutaj też ważną grupą są dzieci. Tutaj też jest dużo pytań o dietę low FODMAP. Kiedyś zastanawiano się, czy ją stosować albo stosować wersję uproszczoną. Teraz mamy nowe wytyczne, nowych towarzystw, ale myślę, że do tego wrócimy.
Mm-hmm. No właśnie, bo chciałam zapytać, a co z bezpieczeństwem stosowania takiej diety? Czy ta dieta z zasady jest bezpieczna dla pacjentów, czy może być tutaj jakiekolwiek ryzyko?
Będzie to raczej dieta zbilansowana, najczęściej dietetyk układa jadłospis dla pacjenta, czy bardzo dobrze stara się wyedukować pacjenta pod kątem nawet samodzielnego bilansowania diety, czy czytania etykiet produktów spożywczych, więc tutaj jest wtedy bardziej zaopiekowany i mamy wtedy niskie ryzyko niedoborów pokarmowych. Większe ryzyko będzie, jeżeli faktycznie będzie stosował to na własną rękę, ma niską świadomość żywieniową, nie wie jak komponować posiłki, więc tutaj wtedy jest to ryzyko większe. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to właśnie głównie w przypadku diet eliminacyjnych właśnie myślimy o tych niedoborach pokarmowych. Innym ryzykiem jest na przykład zaburzenia odżywiania, natomiast tutaj powiem szczerze, że danych dotyczących ryzyka zaburzeń odżywiania w przypadku stosowania diet low FODMAP tak naprawdę nie mamy, więc nie wiemy, czy to ryzyko jest zwiększone, czy nie. Natomiast tak jak mówiłam, tutaj absolutnie pacjentów z zaburzeniami odżywiania nie będziemy im proponować tej diety, tutaj raczej będziemy szukać innych metod leczenia, czyli u nich tej diety nie włączamy. Ryzyko samo jest nieznane. Też pojawiają się wątpliwości, czy ta dieta nie powoduje jakichś zmian w składzie mikrobioty jelitowej, które mogą być niekorzystne. Natomiast tutaj w badaniach takich obserwacyjnych, długoterminowych, raczej te zmiany nie były istotne. Ewentualne zmiany dotyczyły właśnie spadku liczby bakterii, które fermentowały węglowodany, więc tutaj jakby to ewentualnie mogłoby tłumaczyć skuteczność wręcz tej diety. Natomiast tutaj jakby nie stwierdzono jakichś takich istotnych, niekorzystnego efektu tej diety, przynajmniej w tych przynajmniej w tych badaniach, którymi obecnie dysponujemy. Tutaj też warto zwrócić uwagę na stanowisko Europejskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci dotyczące stosowania tej diety u dzieci, ponieważ zwykle jest to taka populacja, taka najbardziej wrażliwa i my tutaj zawsze jesteśmy tacy bardzo dbamy o to bezpieczeństwo właśnie wszelkich interwencji w tej grupie pacjentów. Tutaj też jakby na podstawie przeglądu dostępnych badań nie stwierdzono, że ta dieta jest stosowana oczywiście krótkoterminowo. Mm-hmm. Pamiętamy, że ten pierwszy etap jest stosowany krótkoterminowo, nie powinna wiązać się z niekorzystnym efektem na zdrowie tych pacjentów, więc tutaj jak najbardziej myślę, że możemy ją stosować. Natomiast pamiętamy, że pod opieką dietetyka, nie samodzielnie, bo tutaj nie zapewnia bezpieczeństwa przy stosowaniu samodzielnym, bez edukacji, bez kontroli.
Tak, zdecydowanie podkreślamy to cały czas w naszej rozmowie, że ta dieta owszem jest bezpieczna i słuszna i dobra w momencie, kiedy jest z nami dietetyk.
Bo tutaj jakby jedną kwestią, jeżeli chodzi o opiekę dietetyczną, jest oczywiście edukacja pacjenta, zbilansowanie tej diety, natomiast drugą kwestią będzie chociażby właśnie ocena wskazań i przeciwwskazań. Pacjent przyjdzie, bo jakby, znaczy najprawdopodobniej lekarz też powinien to ocenić, natomiast powiedzmy, że to się nie zdarzyło, pacjent przyszedł albo był zbyt krótki czas na wywiad albo pacjent pewnych rzeczy nie powiedział. My mamy zwykle więcej czasu na zebranie takiego wywiadu medyczno-żywieniowego i po prostu zidentyfikujemy pewne czynniki ryzyka, czy właśnie zidentyfikujemy to występowanie pewnych zaburzeń odżywiania i widzimy, że ta dieta jest przeciwwskazana. Więc to też jest taka, czy jakby są pewne choroby współistniejące, które też, albo inne diety, które pacjent stosuje, czy eliminacje, które właśnie my jesteśmy tylko w stanie zidentyfikować, bo lekarz raczej nie będzie tego robić, też nie ma na to czasu. Więc tutaj też jakby ocena właśnie zasadności stosowania tej diety też, to jest też nasza rola.
Mhm. A jak to wygląda z pani perspektywy? Kogo częściej dotyczy ten problem, to zagadnienie stosowania diety low FODMAP? Dorosłych, dzieci, kobiet, mężczyzn? Tak przekrojowo, jeśli pani spojrzy na pacjentów, którzy przychodzą.
Znaczy zdecydowanie więcej danych mamy dotyczących skuteczności diety low FODMAP. Mamy w populacji osób dorosłych i faktycznie więcej tych pacjentów z zespołem jelita drażliwego, którzy stosują dietę low FODMAP, będzie w populacji osób dorosłych, dlatego też ta książka jest głównie ukierunkowana na osoby dorosłe. Jest tylko krótki rozdział o dzieciach, ponieważ u dzieci tak naprawdę te dane są bardzo ograniczone, jeżeli chodzi o stosowanie diety low FODMAP. I tutaj, choć mamy te wytyczne właśnie tego Europejskiego Towarzystwa SPGIAN, które mimo jakby ograniczonych dowodów naukowych, które nie pozwalają ocenić, czy ta dieta jest skuteczna albo nieskuteczna, więc tak naprawdę nie wiemy, czy ona może działać u tych pacjentów. Dopuszczono jej stosowanie krótkookresowe w grupie dzieci, natomiast tylko w grupie zespołu jelita drażliwego i której wykluczono ryzyko zaburzeń karmienia i zaburzeń odżywiania, więc tutaj też jakby jest to specyficzna grupa pacjentów. Natomiast też w tych wytycznych warto pamiętać, że tam pierwszym krokiem nie jest dieta low FODMAP, tylko pierwszym krokiem u dzieci jest ocena nawyków żywieniowych, czy ocena zwyczajowego sposobu żywienia. Czyli pierwszym krokiem powinna być ta prosta modyfikacja, czyli na przykład, jeżeli, co jest bardzo często, że dzieci na przykład nie jedzą regularnych posiłków, albo mają zbyt niskie spożycie błonnika względem norm, no to powinno być nasz pierwszy krok. Natomiast jeżeli to nie przyniesie oczekiwanych efektów, to możemy przejść i spróbować tej diety low FODMAP. Natomiast ona też będzie tutaj też bardzo, no jest bardziej wymagająca u dzieci, preferencje żywieniowe.
Chociażby weźmy pod uwagę fakt, że są stołówki w szkołach. Tam raczej trudno.
Tak, i też ciężko dzieci upilnować. My sami prowadzimy badanie kliniczne u dzieci, więc my akurat prowadzimy badanie z dietą pudełkową, więc to jest dość ściśle nadzorowane, natomiast jakby kontrolowane. Natomiast tu też, wiemy, że dzieci mają różne sytuacje, chociażby spotkania z rówieśnikami. Mhm. Albo wychodzą, albo jest stołówka w szkole. Albo po prostu gdzieś wychodzą w trakcie przerwy i kupują jakieś różne rzeczy. Więc tutaj też ciężko dziecko upilnować. Też dzieci mają specyficzne preferencje i mogą im po prostu te produkty niskiej zawartości też nie smakować. Więc tutaj też to zależy, więc raczej pewnie też raczej bym celowała w starsze dzieci, które są bardziej chętne. I tutaj nie mamy takich danych, czy jest większe ryzyko nadwrażliwości. Tutaj też tego nie wiemy, natomiast tutaj myślę, że łatwiej im będzie przestrzegać tą dietę niż u dzieci młodszych.
Wspomniała pani o prowadzonym badaniu klinicznym. Myślę, że to jest bardzo ciekawe również dla naszych słuchaczy. Co możemy już na ten temat powiedzieć?
Jesteśmy w trakcie włączania pacjentów. można powiedzieć, że jesteśmy w połowie, więc jeszcze troszkę na wyniki trzeba poczekać. Znaczy, najpierw przeprowadzaliśmy przegląd piśmiennictwa, przegląd systematyczny, czyli podsumowaliśmy dowody naukowe, które dotyczące skuteczności tej diety, czyli diety low FODMAP i jej bezpieczeństwa w grupie dzieci z zaburzeniami czynnościowymi z bólem brzucha, czyli zespołem jelita drażliwego i nieokreślonym czynnościowym bólem brzucha. Natomiast właśnie na podstawie naszego przeglądu wyszło, że obecnie nie możemy powiedzieć, nie możemy wskazać ani za, ani przeciw stosowaniu tej diety, bo te dane są ograniczone. W związku z czym prowadzimy obecnie badanie, które no ma jakby, mam nadzieję, albo trochę nam tutaj dostarczyć więcej danych, czy ta dieta faktycznie jest uzasadniona w tej grupie pacjentów, czy nie, zwłaszcza, że jest ona trudna. Często też, znaczy jakby u dzieci też jest moda na stosowanie diet eliminacyjnych. Oczywiście. Zwłaszcza jeżeli mają choroby przewodu pokarmowego, to też często właśnie rodzice przychodzą, że usłyszeli, że jakaś mama zastosowała swojego syna, czy tam swojej córki, która ma podobne objawy, zadziałało, może ja też, więc tutaj jest też moda na pewne modyfikacje żywieniowe, na leczenie dietą. Często jest chęć bardziej, żeby leczyć sposobami, powiedzmy, w cudzysłowie naturalnymi, niż farmakoterapią, więc tutaj też jest duża chęć stosowania tych diet, dlatego też trzeba dość dozować to, czy faktycznie to jest uzasadnione. Żeby też nie jestem takim dietetykiem, który wszystkich by stosował dietę low FODMAP. Nie, absolutnie są grupy, u których powinniśmy to ograniczać, powinniśmy dość chłodno też do tego podejść, czy powinno się, czy nie powinno, czy jest to uzasadnione, czy nie, no bo to jest trudna dieta. I to też trochę, przynajmniej przez ten krótki okres czasu, kiedy stosujemy tą dietę z dużym ograniczeniem, no trochę zmienia nasze życie, a wiemy, że jedzenie jest bardzo istotnym elementem naszego życia.
Mhm. Czy rzeczywiście możemy myśleć, że dietą da się coś wyleczyć?
Myślę, że to zależy od jednostki chorobowej. Natomiast, znaczy tutaj akurat, jak już powiedziałam, zespół jelita drażliwego niestety nie możemy wyleczyć. Możemy jedynie starać się kontrolować objawy i tutaj, no może to leczyć, to jest trochę niefortunne sformułowanie. Chociaż mówi się o to, że to jest dieta terapeutyczna. Natomiast częściej mówimy o wspomaganiu dietetycznym. Myślę, że to jest takie, czy postępowanie farmakologiczne, wspomagamy tą terapię tych pacjentów właśnie tutaj, czy modyfikacjami prostszymi, dietetycznymi, czy właśnie tą dietą low FODMAP. Natomiast w przypadku zespołu jelita drażliwego absolutnie nie da się tego wyleczyć. Przynajmniej na razie, nawet lekami, innymi metodami farmakologicznymi, czy niefarmakologicznymi, absolutnie nie.
Ale myślę, że warto też zrozumieć, że dieta w przypadku na przykład, o którym mówimy, no to jest wspomaganie, więc to jest też bardzo ważny element, bez którego nie powinniśmy prowadzić pacjenta. Prawda? Żeby wiedzieć, jak to jest ważne. Przejdźmy może teraz do tego, jakie produkty są dozwolone w diecie low FODMAP. Co się może znaleźć na naszym talerzu, w naszym jadłospisie, a co na początku będzie wykreślone i o czym pacjenci będą musieli zapomnieć?
Ja raczej stronię od wymieniania albo tworzenia list produktów. Jak już wspomniałam, najczęściej korzystam z aplikacji FODMAP. Dlaczego? Ponieważ, jak już o tym rozmawialiśmy, produkty spożywcze są dopuszczone, przynajmniej w pierwszym etapie, w pewnej ilości porcji, która jest uznawana za bezpieczną. Więc tak naprawdę dla każdego produktu powinniśmy mieć ilość, którą może pacjent spożyć. Więc robienie tabeli, która jest dość monotonna, która zawiera te wszystkie dane. Oczywiście można znaleźć takie tabele, które zawierają listę produktów tak zwanych dozwolonych, właśnie z tą ilością, która jest bezpieczna na porcję. I wtedy można też z nich korzystać. Natomiast też warto patrzeć, jakie było źródło tych danych, czy to była aplikacja Mona, czy jakieś inne źródło. I też, czy to była tabela aktualizowana, bo też warto pamiętać, że dlaczego ja tak lubię tą aplikację, bo tamte dane, po pierwsze, też są oparte na metodologii, która została publikowana w czasopiśmie recenzowanym, więc to wiemy mniej więcej, jak to jest oceniane. Co więcej, są dodawane nowe produkty, czyli ta baza jest rozszerzana i również te dane dotyczące zawartości FODMAP są aktualizowane, czyli na przykład, bo też może być tak, że zmienia się w czasie, zmieniają się pewne procesy technologiczne i pewne produkty, kiedyś miały wysoką zawartość albo umiarkowaną i na przykład nam spadła, albo odwrotnie. Więc tutaj też te dane są zawarte w tej aplikacji, więc tutaj też te aktualizacje są ważne. W mojej książce ja starałam się pogrupować te produkty względem grup produktów spożywczych, tak żeby troszeczkę ułatwić zrozumienie pacjentowi, bo dla mnie zawsze też to było trudne. Też nie pamiętam nigdy tych wszystkich produktów, tych wszystkich porcji na pamięć, natomiast tak mniej więcej, żeby rozeznać się w grupach produktów, które możemy spożywać, czy których powinniśmy właśnie unikać. Znaczy tutaj tak naprawdę, jeżeli chodzi o poszczególne grupy produktów, to warto tutaj, no tutaj tak naprawdę trzeba przeglądać po poszczególnych węglowodanach, które eliminujemy. No w pierwszej fazie tak naprawdę eliminujemy wszystkie węglowodany łatwo fermentujące, to znaczy ograniczamy je do tej ilości na porcję, więc tutaj ta eliminacja jest szeroka. Później warto wiedzieć już jakie produkty zawierają jakie FODMAP z uwagi na to, że jeżeli przeprowadzamy tą reintrodukcję i potem mamy powiedzmy w trzeciej fazie świadomość, że na przykład dane FODMAP powodują nietolerancję, no to musimy wiedzieć, w których produktach te dane FODMAPy występują.
Ale czyli co, na przykład jeśli idziemy do supermarketu na zakupy, to właśnie musimy mieć w ręku aplikację?
Osobiście uważam, że to jest bardzo pomocne. To też zależy, jak ta dieta jest prowadzona. Optymalnie, jeżeli pacjent idzie do dietetyka, powiedzmy, że dostaje jakiś jadłospis, czy może nawet dostać listę tych produktów, więc niekoniecznie musi nawet mieć aplikację, więc wtedy korzysta po prostu z tej informacji od dietetyka, ma tą listę produktów, listę zakupów, którą musi zrobić. Najprawdopodobniej w ogóle będzie miał napisane, jaki to jest produkt spożywczy, więc tutaj jest to prostsze. Natomiast jeżeli chce większą elastyczność i na przykład właśnie zaczyna sam gotować, albo właśnie chce coś spoza tej listy, no to wtedy już zaczynają się schody, więc musi tutaj albo korzystać właśnie z aplikacji, albo też jeżeli to jest produkt, może też zapytać, jeżeli jest pod opieką dietetyka, może po prostu zapytać dietetyka. Też często widzę, że są pytania na jakichś forach dla pacjentów dietą low FODMAP, tylko tutaj też bym zwracała uwagę, czy na pewno te odpowiedzi zawsze są merytoryczne, bo często pacjenci sami sobie odpowiadają. Czasami pacjent jest dobrym, bardzo dobrym źródłem informacji, a czasami też się uczy od pacjentów. Natomiast czasami też może nie wiedzieć albo źle usłyszał, więc to też trzeba to sprawdzać, czy to na pewno jest informacja wiarygodna. Też zakupy nie są proste, jeżeli chodzi o dietę low FODMAP. Sama czasami też się zastanawiam, czy na pewno produkt jest low FODMAP, bo trzeba pamiętać, że aplikacja też nie jest takim złotym środkiem. Jest najlepszym, co mamy na razie. Natomiast w wielu dietach byśmy chcieli mieć takie źródło informacji. Natomiast też trzeba pamiętać, że ona jest oparta na rynku, na danych, na produktach dostępnych na rynku australijskim, a nie polskim czy europejskim, więc nie mamy danych, które są nam bliższe. Więc, no po pierwsze, że no jest oczywiście ryzyko, że te dane mogą troszeczkę odstawać od tego, co jest, jaka jest zawartość tych FODMAP w naszych produktach, no ale tego nie wiemy. Natomiast też wielu produktów może po prostu nie być w aplikacji. I wtedy to jest pytanie, czy to stosować, czy nie stosować. No i to jest też często właśnie pytanie, czy do dietetyków, czy właśnie na jakichś forach, gdzie właśnie tych produktów nie mogą pacjenci znaleźć, a mamy szereg produktów teraz, dostępnych produktów wysoko przetworzonych. Jest bardzo dużo z długą listą składników, no i jest to trudne dla pacjenta połapać się w tym. Czy też chociażby wszelkie produkty, teraz mamy szereg dostępnych produktów roślinnych, które też są no trudne na diecie low FODMAP, także tutaj jest to wyzwanie. Jest to wyzwanie, dlatego tutaj mówię, warto być pod opieką dietetyka, albo właśnie wiedzieć, z jakich źródeł korzystać. Też jest zasadzie zastanowienie, czy co w przypadku, jeżeli właśnie, no nie wiemy, czy ten produkt jest low FODMAP, no nie mamy pewności. No powiedzmy, że akurat nie możemy się skonsultować z dietetykiem, no nie wiemy. Więc to też pytanie, czy właśnie, tutaj też nie ma jakby złotej metody, czy po prostu zastosować i zaryzykować, czy nie. Ja bym pewnie uznała, że jeżeli lepiej poszukać substytutu, który wiemy, że jest o niskiej zawartości FODMAP, przynajmniej w pierwszej fazie, w której oceniamy to skuteczność tej diety, żeby potem nie mieć błędnych wyników. Natomiast chyba, że to jest bardzo ważny produkt, no to, który pacjent bardzo by chciał spożywać, no to wtedy też możemy właśnie, albo jeżeli może skonsultować z dietetykiem, to dobrze, jeżeli nie, no to też, żeby sobie przetestował później w tym, czy w fazie reintrodukcji, czy później w fazie długoterminowej, po prostu ten jeden produkt, czy faktycznie on powoduje te dolegliwości, czy nie, jeżeli ta zawartość FODMAP nie jest znana.
Rzeczywiście z tego, co pani mówi, no nie jest łatwo w tej diecie i pacjent wchodzi w swoisty labirynt produktów żywnościowych, chyba, że w jednym z supermarketów pojawi się tydzień kuchni australijskiej. To wtedy można...
Jeszcze się nie spotkałam z tygodniem kuchni australijskiej, niestety. Tak. Chociaż też pojawiają się, też właśnie też w aplikacji, ale też pojawiają się produkty certyfikowane, tak zwane. I one, wtedy mamy w aplikacji flagę danego kraju. Niestety nie ma jeszcze produktów z Polski, być może kiedyś będą. Też wiem, że niektórzy producenci certyfikują produkty i też niektóre marki, które mają produkty dostępne na rynku europejskim, są wskazane, że one są o niskiej zawartości FODMAP, one też są dostępne na przykład w Polsce, mimo że w aplikacji nie ma nie ma tej flagi, więc tutaj też jest to trochę, może to być ułatwienie dla pacjentów, czy też dla nas, jeżeli szukamy takich low FODMAP-owych produktów.
Wspomniała pani, że w tych produktach roślinnych nie jest takie wszystko oczywiste. To jeśli mamy pacjenta, który jest wege, nie je mięsa i jednocześnie wchodzi w dietę low FODMAP, to tutaj też mogą być jeszcze jakieś dodatkowe trudności w rozpoznawaniu tych bezpiecznych produktów?
W kontekście diet wegetariańskich, tutaj też na konferencji mieliśmy dużą dyskusję, czy powinna być stosowana u pacjentów na dietach wegańskich, czyli w grupie pacjentów, która eliminuje właściwie wszystkie produkty pochodzenia zwierzęcego. No i tutaj jakby były zdania za i przeciw, więc to dyskusyjne. Samo Monasz, czyli ci autorzy diety stosują tą dietę u wegan, więc podejrzewam, że da się ją zbilansować. Myślę, że u samych wegetarian nie jest to taki problem, jeżeli chodzi o zbilansowanie tej diety, natomiast problemem są głównie produkty przetworzone. To może być problem, bo one są na przykład, dużo produktów, na przykład sery na bazie nerkowców, nerkowce są bogate w FODMAP, więc tutaj one już tak naprawdę nam odpadają. Ale na przykład jest szereg produktów, które łatwo zastąpić. Na przykład w przypadku tofu, to możemy zamienić właśnie, tu jest właśnie fajny produkt, który, że tofu jedwabiste cechuje się wysoką zawartością FODMAP, a zwykłe tofu twarde cechuje się niską. Więc to jest bardzo prosta zamiana. Tak naprawdę nie wiem, czy w Polsce częściej nie jemy tofu twardego niż jedwabistego, więc tu w zasadzie ta modyfikacja jest minimalna. Problemem mogą być nasiona roślin strączkowych, które tak naprawdę są bogate w galaktooligosacharydy, więc tutaj tak naprawdę większość strączkowych w zasadzie eliminujemy albo spożywamy w bardzo znikomej ilości, więc to tutaj troszeczkę bardziej nastawiamy się już na to bazowanie na tych innych źródłach białka, właśnie jak to tofu.
Ja przepraszam, ale przyznam się, że pierwszy raz słyszę o jedwabistym tofu.
Jest takie.
Jest takie? Gdzie je znaleźć albo jak je rozpoznać? Bo to chyba nie jest informacja podana wprost na etykiecie.
Znaczy ono jest akurat o wysokiej zawartości wody, więc jego będziemy unikać na tej diecie. Natomiast jest napisane silken albo coś, albo jedwabista, ale najczęściej jest silken, tak?
Okej, to znowu
natomiast
apel,
sklepach specjalistycznych też mi się wydaje, że o wiele częściej mamy tofu twarde niż jedwabiste. Znaczy jest to, wynika to po prostu z procesu technologicznego, że faktycznie tofu twarde jest dodatkowo prasowane i po prostu traci część wody, a w tej wodzie troszeczkę oddawane są te FODMAPy.
Okej. Wracam jeszcze raz do pani doświadczeń jako dietetyka i osoby, która ma bezpośredni kontakt z pacjentami. Wiele razy padło w dzisiejszej rozmowie, że ta dieta low FODMAP jest trudna i wymaga nadzoru dietetyka. Co jest najtrudniejsze dla pacjentów, z którymi pani pracuje? Z czego oni się pani zwierzają? Na co zwracają uwagę? Na co narzekają w tej diecie? I jakby to tak zebrać ogółem i opowiedzieć o ich doświadczeniach.
Znaczy myślę, że najtrudniejsze jest korzystanie właśnie z restauracji, czy jedzenie posiłków poza domem, bo to jest wyzwanie na diecie low FODMAP i szukanie właśnie opcji, które cechują się niską zawartością FODMAP. Na pewno robienie zakupów, o czym już wspomnieliśmy, i czytanie etykiet produktów spożywczych i identyfikacja tych produktów o niskiej zawartości FODMAP. Pacjenci też często narzekają, że ta dieta może być monotonna. Mhm. Szczególnie jeżeli sami nie byli fanami jakby tych produktów o niskiej zawartości FODMAP, to jest to problematyczne. Mhm. I też wtedy do rozważenia tak naprawdę tych pacjentów, którzy nie przepadają za produktami niskiej zawartości FODMAP, czy w ogóle tą dietę stosować, ale też możemy w trakcie wywiadu to ocenić. Albo też właśnie, to jest też ocena wskazań i przeciwwskazań, czy pacjent w ogóle spożywa produkty o wysokiej zawartości FODMAP, bo możemy na podstawie dzienniczka ocenić, że faktycznie tych produktów spożywa niedużo, więc jakby prawdopodobieństwo, że te produkty powodują dolegliwości żołądkowo-jelitowe, jest niskie. Ale myślę, że może być to tak, że ta dieta jest monotonna, dlatego tutaj też często pacjenci szukają jakichś nowych przepisów właśnie o niskiej zawartości FODMAP. No i powstają książki kucharskie, czy właśnie teraz jakieś e-booki dietetyczne, czy coraz więcej. I także ta baza tych przepisów się zwiększa. Oczywiście też trzeba patrzeć na wiarygodność, na pewno tam są zachowane te porcje low FODMAPowe. Natomiast to akurat jest plus tego, że ten dostęp do tej wiedzy, dostęp do tych przepisów potraw, jadłospisów jest większy. Natomiast problemem może być też podróżowanie. Mhm. Jakby, nie wiem, delegacje, czy w ogóle podróże. Dlatego tutaj też warto dobrze dobrze zdecydować sobie, kiedy, o to często pacjenci zadają to pytanie, kiedy rozpocząć dietę low FODMAP, bo to też jest ważne, bo wiemy, że to jest proces trójetapowy, czyli to nie jest tak, że stosujemy dietę po prostu eliminacyjną i to jest proste, wychodzimy z zaleceniami od dietetyka i koniec. Tylko tutaj mamy proces trzyetapowy, który jest długoterminowy, więc tutaj też warto dobrze wybrać ten moment, kiedy rozpoczniemy tę dietę. Ja zawsze raczej odradzam pacjentowi zaczynanie tej diety w okresie świątecznym, albo gdy mamy blisko, zbliżają się święta, albo gdy, nie wiem, zbliżają się feria i wiem, że pacjent wyjeżdża, no to raczej też, no niekoniecznie to jest dobry moment, żeby rozpoczynać tą dietę. Lepiej poczekać na taki okres bardziej stabilny, kiedy faktycznie ma czas, zasoby i energetyczne, i psychiczne, żeby po prostu z tą dietą też walczyć i tą dietę stosować. Więc to też jest właśnie istotne, żeby wybrać ten dobry okres w roku. Natomiast oczywiście też nie jest tak, że podróże z dietą low FODMAP są niemożliwe. Myślę, że jak już pacjent stosuje tą dietę długoterminową, czy już wie, jakie ma nadwrażliwości, to jest trochę prościej, bo to są pojedyncze produkty najczęściej, które powodują dolegliwości. Natomiast w pierwszym etapie no może być trochę trudniej. To, co ja zawsze doradzam, to najlepiej przed wyjściem do restauracji zawsze sprawdzić wcześniej menu, zapoznać się z nim i już wstępnie zobaczyć, czy znajdę coś o niskiej zawartości FODMAP, czy nie. I po prostu być już przygotowanym. I jeżeli można, to zmienić restaurację, wybrać taką, w której faktycznie mogę coś znaleźć. Też zawsze można zapytać właśnie dietetyka. Czasami też być może na jakimś forum też można znaleźć taką informację, gdzie ktoś chodzi. Wiem, że dla pacjentów bezglutenowych to są nawet certyfikowane miejsca, które są bezpieczne dla pacjentów na diecie bezglutenowej. Dla pacjentów low FODMAP niestety takich miejsc jeszcze nie ma, może kiedyś będą, ale mówię, że warto zapoznać się z tym wcześniej. Zawsze można też, wiem, że to robią pacjenci z celiakią, przygotowują sobie na przykład książeczki z produktami, które mogą jeść, których nie mogą. I czasami nawet dają je właśnie obsłudze, żeby po prostu znaleźli im potrawę, którą mogą spożyć. Bo tutaj obsługa czy kucharz jest najlepszym źródłem informacji, co w tych potrawach się znajduje. Przy low FODMAP myślę, że to będzie bardziej skomplikowane. Natomiast też w razie czego, no tu raczej my musimy wiedzieć, czy możemy właśnie dopytać obsługę właśnie o te dodatkowe, czy zawiera potrawa dany składnik, czy nie. Więc tutaj też dopytywać, no zwłaszcza w tej pierwszej fazie. A jeżeli nie mamy takiej możliwości i zupełnie nie wiemy, nie umiemy sobie z tego skontrolować, to też czasami też trzeba odpuścić. I po prostu najwyżej uznać, że no dobra, już zjem coś, co może być o wysokiej zawartości FODMAP, ale powiedzmy, że to było raz i na przykład powiem o tym właśnie, skonsultuję to potem z lekarzem czy z dietetykiem, że to mogło wpłynąć na wyniki leczenia, czy na przykład wtedy zastosuję troszeczkę, przedłużę ten okres stosowania tej diety, żeby zwiększyć wiarygodność wyników, natomiast też, żeby też za bardzo się tym nie stresować, bo to też wtedy nam nasila te dolegliwości u tych pacjentów. Więc to też trzeba tutaj tak równoważyć trochę ten stres związany z dietą, żeby trochę też za bardzo się nie stresować.
Drodzy Państwo, proszę za bardzo się nie stresować. W tym celu zalecamy przeczytanie debiutanckiej książki Agaty Stróżyk Dieta Low FODMAP, z której na pewno dowiecie się Państwo wszystkiego na temat diety Low FODMAP i pewnie też...
Też taki był jej cel, że pomysł na książkę powstał też właśnie po mojej współpracy z pacjentami, którzy właśnie szukali jakiegoś wiarygodnego źródła. Większość wiarygodnych źródeł niestety, tak jak strona Monash czy aplikacja, są w języku angielskim, więc nie dla każdego pacjenta one są, no może z nich korzystać, po prostu są zrozumiałe. Dlatego tutaj jakby chciałam im stworzyć też jakieś takie narzędzie, głównie też dla dietetyków, ale też i dla pacjentów, żeby mogli z niego korzystać, które będzie oparte na wiarygodnych danych naukowych, ale też będzie w miarę ułatwiało stosowanie tej diety, pozwalało im trochę bardziej ją zrozumieć, że tak mówiąc kolokwialnie, ogarnąć tą dietę bardziej, bo to też jakby konsultacja, edukacja dietetyka jest jedno, ale też no to jest dieta na tyle trudna, że warto jeszcze sobie żeby poszerzyć tą dietę, żeby być świadomym, bo ja też uważam, że oczywiście jest ten support, jest ta opieka dietetyka, jest ta pomoc dietetyka, która jest niezbędna, przynajmniej gdy rozpoczynamy tą dietę, czy przechodzimy przez te trzy etapy. Natomiast my nie będziemy ciągle pod opieką dietetyka. Znaczy, niektórzy mogą, ale ale nie zawsze dietetyk jest z nami. Więc tutaj ja też staram się uczyć pacjentów trochę, żeby umieli stosować tę dietę, żeby rozumieli tą dietę, bo żeby byli też trochę samodzielni, żeby też umieli podejmować te decyzje żywieniowe, czy też samemu komponować swoje posiłki, bo nie zawsze chcą być tacy. Też dużo pacjentów bardzo lubi i docenia elastyczność, że niekoniecznie lubi podążać takim stricte ułożonym jadłospisem, gdzie wszystko jest wyliczone, tylko lubią jakąś elastyczność, lubią gotować, lubią swoje potrawy, więc tutaj też ważne, żeby pacjent był też samodzielny trochę w tym i miał jakby tą taką swoją elastyczność i wolność, jeżeli chodzi o jedzenie.
Jak państwo sami słyszycie, jest to absolutnie niezbędna książka, jeśli chodzi o to zagadnienie, jakim jest dieta low FODMAP. Bardzo dziękuję za rozmowę. Państwa i moją gościnią była dr Agata Stróżyk, dietetyk kliniczny i dziecięcy, doktorantka i pracownik naukowy w Klinice Pediatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, certyfikowany dietetyk low FODMAP. Jeszcze raz bardzo dziękuję za rozmowę. Wszystkich państwa zapraszam do zapoznania się z książką pani Agaty Stróżyk, Dieta Low FODMAP. To był podcast Dietetyka, podcast wiedzy. Podcast powstaje we współpracy z wydawnictwem PZWL. Ja się nazywam Kalina Gierblińska i dziękuję państwu za uwagę.
Bardzo dziękuję.
Wiedzy.